Okej.
Okay. Mogę ci potem pokazać jak. Chyba, że teraz chcesz obejrzeć.
No dawaj.
Gdzie on jest?
Na twoim YouTubie na pewno. No,
moim... Krzysztof Bozak i Sławomir Mentzen wspólnie oglądają TikToka. Reaction video. Dzień dobry, witajcie. 14 odcinek naszego programu Bosak i Mentzen. Dziękujemy za wszystkie dobre słowa w komentarzach. Dziękujemy za udostępnienia, polubienia, wszystkie inne rzeczy, które robi się na platformach społecznościowych po to, żebyśmy mieli dobry zasięg i ruszamy z dużą porcją nowych tematów tuż przed majówką.
A pierwszy temat to poker. 23 kwietnia w Warszawie odbył się turniej, 7. edycja Warsaw Poker Open. Oprócz graczy, którzy grali w pokera niestety nie na pieniądze, tylko na jakieś tam żetony, ponieważ gra w pokera na pieniądze jest nielegalna, nie wolno robić nielegalnych rzeczy, na turnieju pojawili się panowie ze skarbówki, żeby sprawdzić, czy aby na pewno wzięli ze sobą policję, wszyscy nie grają na pieniądze, tylko na pewno na żetony. Sytuacja jest całkowicie absurdalna. Historia wzięła się stąd, że w 2008-2009 roku zdarzyła się platformie zarządów Donalda Tuska afera hazardowa. Tam jacyś panowie Zbychu, Miro rozmawiali na cmentarzu o jakichś tam łapówkach, zrobił się problem, więc Donald Tusk, jak to wtedy miał w zwyczaju, postanowił walnąć tak pięścią w stół i zakazać pokera. No bo jak wiadomo, że jak platformersi biorą łapówki za jakieś sprawy hazardowe związane z jednorękimi bandytami, to należy zakazać pokera, wtedy problem zniknie. I od tamtego czasu poker na pieniądze, tak jak znany nam na całym świecie, jest po prostu nielegalny. Nie można grać w pokera przez internet, nie można organizować turniejów w pokera na pieniądze, nie można nawet zupełnie rekreacyjnie grać w pokera u siebie w domu. Kiedy ja byłem na studiach przed 2009 rokiem, ale w sumie skończyłem je po 2009 roku, to bardzo często grałem sobie z kolegami wieczorem w pokera. Otwieraliśmy piwo, jedno, drugie, trzecie, każdy tam do puli wrzucał 10, 20, 50 zł i miło sobie spędzaliśmy czas grając w pokera. I teraz jest to nielegalne. Jak ktoś na swoich urodzinach, były takie przypadki, gra w pokera, to wpadają bardzo smutni panowie ze skarbówki albo z jakiejś policji i sprawdzają, czy tam przypadkiem ktoś nie gra na pieniądze. Sprawa jest całkowicie absurdalna. Poker jest przede wszystkim sportem. Jest sposobem na spędzanie wolnego czasu. Jest rozrywką. Jest obecnie też bardzo dużym biznesem. I ten cały duży biznes niestety nie może gościć w Polsce. Dochodzi do tego rodzaju absurdów, że polska reprezentacja w pokera to gra na wyjeździe, ponieważ w Polsce nie może grać. Mistrzostwa Polski w pokera odbywają się regularnie w Bratysławie, a najlepsi polscy pokerzyści muszą emigrować z Polski i grać za granicą po to, żeby w ogóle realizować się w tym sporcie, ponieważ w Polsce nie mogą, bo jest to nielegalne. I w tym samym czasie mamy wszędzie reklamy. Lotto, państwo organizuje najróżniejsze gry hazardowe, ale w pokera grać nie wolno.
No chyba można to powiedzieć tak, że państwo tutaj występuje trochę w roli takiego mafioza, który chce mieć po prostu monopol, dlatego że udział państwa w tych grach hazardowych ma jedną w zasadzie tylko podstawę, to są dochody, to znaczy to jest dochodowe i państwo chce mieć w tej sprawie 100% dochodów. Afera hazardowa, o której wspomniał Sławek, ona w ogóle nie dotyczyła pokera przez internet. Ona dotyczyła automatów, tak zwanych jednorękich bandytów, gdzie tam rzeczywiście może wchodzić w grę, czy tam pranie brudnych pieniędzy, czy jakieś inne rzeczy związane z przestępczością. I to jakby platforma zachowała się kompletnie nieracjonalnie, ale warto o tym przypomnieć, bo ta nieracjonalność miała swoje konsekwencje, które trwają do dziś. To znaczy na bazie prawa przyjętego podczas afery hazardowej, po pierwsze zakazano zupełnie odpryskiem, ale nie wiem, po to, żeby zrobić wrażenie na wyborcach, chyba, a może przez przypadek, a może ktoś na tym skorzystał, trudno właściwie powiedzieć, zakazano tego pokera przez internet i zapewne wszystkich innych gier hazardowych przy okazji. Druga sprawa, stworzono mechanizmy cenzurowania internetu po to, żeby to było niemożliwe. Wówczas powstał taki rejestr blokowanych domen specjalny, który oczywiście zresztą nie działa, no bo każdy, kto chce grać na pieniądze w pokera przez internet, może oczywiście to wyminąć, no ale rejestr istnieje i jest używany. No i właśnie, i ta sprawa istnieje do dziś. Ja pamiętam, że też wtedy, kiedy Platforma rządziła, dlatego może jest to jeden z bardzo wielu powodów, dla którego źle wspominamy rządy Platformy Obywatelskiej. Uważamy, że ta partia nie powinna wracać do władzy, w szczególności nie z premierem Donaldem Tuskiem na czele i z tymi wszystkimi ludźmi, którzy wtedy byli. A przypomnijmy, że Rafał Trzaskowski, który jest teraz przedstawiany jako nowa twarz Platformy, też był wtedy w rządzie. Może się medialnie jakoś mało rzucał w oczy, ale był w tamtym rządzie. Zresztą Władysław Kosiniak-Kamysz też był w tamtym rządzie. Więc warto o tym pamiętać. Pamiętam, że żeśmy reagowali w ten sposób, że organizowaliśmy też wieczorki pokerowe w Warszawie. Tak, wiele osób w tym uczestniczyło. Grali też na pieniądze. Więc pozdrawiamy serdecznie wszystkie państwowe służby, które zajmują się tak idiotycznym zajęciem, jak zwalczanie ludzi, którzy po prostu chcą w takich grach brać udział. Nie ma w tym nic złego. Zakazywanie tego jest jakimś kompletnym nonsensem. Rozwija się realna przestępczość zorganizowana w Polsce, w innych obszarach i tym się powinny zająć służby, a nie turniejami sportowymi, karcianymi czy jakimikolwiek innymi.
Dokładnie. Poza tym pamiętajcie, że poker przede wszystkim jest grą umiejętności, a nie grą szczęścia. To nie jest ruletka, czy to nie jest lotto, gdzie rzeczywiście nie mamy żadnego wpływu na to, czy wygrywamy, czy przegrywamy. Są turnieje pokerowe, które regularnie wygrywają ci sami ludzie, bo oni są w tego pokera po prostu najlepsi. Najlepiej szacują ryzyko, najszybciej liczą różnego rodzaju prawdopodobieństwa, mają najlepsze metody zarządzania swoją liczbą żetonów, czy też sczytywania z twarzy przeciwnika, czy on blefuje, czy nie blefuje. To są ludzie, dla których to jest sport, to jest pasja, to jest zawód, są w tym bardzo dobrzy. I element szczęścia nie jest tutaj wcale kluczowy. Jeżeli postawimy przeciwko sobie bardzo słabego gracza i bardzo dobrego gracza, to w miarę upływu czasu ten bardzo dobry gracz po prostu ogra tego słabego, niezależnie od tego, jakie będą do niego wpadały karty. Poker jest bardzo rozwijającą grą, która bardzo rozwija i ludzie, którzy są dobrzy w pokerze, by się nam bardzo przydali w kraju, niestety są zmuszeni do emigracji przez ten tragiczny rząd, bo to Tusk wprowadził ten zakaz, natomiast Kaczyński go utrzymał. I czekam na rząd, który wreszcie zliberalizuje te przepisy i uwolni pokera. Jeżeli będziemy mieli coś na ten temat do powiedzenia, to oczywiście, że uwolnimy pokera.
Tak, i tu można zadać pytanie, no dlaczego na przykład politycy i sympatycy Platformy, dlaczego wasi liderzy nie zdelegalizowali turniejów szachowych, czy brydżowych, czy jeszcze jakichś innych, prawda? Natomiast dlaczego PiS tego nie cofnął? To też jest dobre pytanie. PiS nie cofnął ogromnej liczby rozmaitych regulacji patologicznych, złych, wprowadzonych przez Platformę Obywatelską. Te partie chcą, żeby Polacy wierzyli, że bardzo się różnią, ale oni w wielu sprawach utrudniających życie normalnym Polakom mają konsensus. I w mojej ocenie nawet trudno byłoby tu argumentować, bo oni nieraz tak argumentują, że z czegoś tam nie mieliby dochodów, to dlatego tych przepisów nie zmieniają. Jak na przykład 23% VAT-u nie obniżyli z powrotem na 22, tylko tymczasową zmianę wprowadzoną, przypomnij, na ile ona miała być lat? Na 3 lata?
Początkowo na 3 lata.
Tak, to utrzymali ją do dzisiaj. Natomiast w tej sprawie, gdyby te turnieje, czyli zawodnicy grali w Polsce, a nie na Słowacji, no to sądzę, że dochody podatkowe też byłyby w Polsce. Branża eventowa, za tym gastronomia, hotelarstwo, te wszystkie dochody byłyby realizowane tutaj. To znaczy rząd PiS-u, utrzymując głupie przepisy Platformy, działa na korzyść Słowaków. Słowacy, tak jak prezydent Duda rozdaje obcym politykom najwyższe odznaczenia państwowe, tak słowacki prezydent powinien przyznać za utrzymywanie tych przepisów odznaczenia Kaczyńskiemu i Tuskowi. A jeśli jesteśmy przy głupich zachowaniach, czy skandalicznych zachowaniach polityków PiS-u, no to mamy teraz sensację, która budzi zainteresowanie chyba wszystkich mediów i w ślad za tym dużej części społeczeństwa, a mianowicie do opinii publicznej z dużym opóźnieniem, bo to są sprawy z 19 roku. Dotarła informacja o tym, że siostra premiera Morawieckiego była zatrudniana w urzędzie w Trzebnicy. Można powiedzieć, cóż za afera, no każdy ma brata, siostrę i oni gdzieś pracują. Ale okazuje się, że wedle ustaleń Najwyższej Izby Kontroli pracowała ona w referacie, o istnieniu którego inni urzędnicy nie za bardzo wiedzieli. Co ciekawe, był to podobno referat kultury i sportu, ale zajmował się, uwaga, geotermią. Według, żeby nie było, że jesteśmy stronniczy, mogę przeczytać wyjaśnienia samej pani Anny Morawieckiej. Cytat. Do moich obowiązków należało przede wszystkim inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu doprowadzenie do wykonania badań geologicznych i odwiertu potwierdzającego właściwości lecznicze wód geotermalnych. Szanowni Państwo, jeżeli pani Anna Morawiecka, siostra premiera Morawieckiego, jest naprawdę zainteresowana geotermią, to pierwsze, co powinna zrobić, to porozmawiać ze swoim bratem, żeby rząd PiSu przestał blokować rozwój geotermii w Polsce. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, jeżeli miasto Trzebnica było zainteresowane rozwojem geotermii, to po prostu trzeba zwiercić odwierty firmom zewnętrznym, które się tym zajmują, nie zatrudniać do tego urzędników, bo od urzędnika geotermia się nie rozwinie. Zlecić mogą ci sami urzędnicy, którzy zajmują się innymi przetargami na rozbudowę infrastruktury, typu drogi, typu budowa sieci gazowych, chociaż chyba już sieci gazowych nie budują, bo to Unia zaraz gazu zakaże, albo jakieś inne tego typu pokrewne tematy. Natomiast tłumaczenie się w ten sposób jest niepoważne dla każdego, kto choć przez chwilę interesował się geotermią. To znaczy ja stawiam tezę na podstawie przeczytania tych wyjaśnień, że właśnie tym pani Anna się nie zajmowała, bo gdyby się zajmowała, to wiedziałaby, że jej wyjaśnienie jest niedorzeczne.
Czy ja myślę, że pewnie niczym się nie zajmowało, bo jeżeli była na fikcyjnym etacie, w fikcyjnym referacie, to dziwne byłoby, gdyby jej praca nie była w ogóle fikcyjna. To jest problem, o który już opisał Kazik Staszewski chyba 20 parę lat temu, kiedy to powiedział, że w cenie benzyny 70% to podatek na utrzymanie tej hydry nienasyconej, ich dzieci, żon i matek. O siostrach zapomniał, natomiast siostry również są zaangażowane w ten proceder. Cała Polska jest opleciona takimi mackami tych ludzi z tego układu, czy z PiSu, czy z Platformy, czy z Lewicy, różnego rodzaju pociotki, siostry, matki, kuzyni, zaprzyjaźnione firmy i oni drenują nasz budżet i nasze pieniądze, nasze podatki idą na opłacanie właśnie takich ludzi. Więc jak się nas pytacie, z czego my sfinansujemy obniżkę podatków, bo podatki trzeba uprościć i obniżyć, no to przede wszystkim ze niezrealizowania obietnic PiSu i z Platformy, bo skoro oni mają pieniądze na te swoje obietnice, to znaczy te pieniądze są i można je cofnąć do waszych portfeli, i z usunięcia tych wszystkich zbędnych wydatków, bo nikt mi nie powie, że siostra premiera pracująca na fikcyjnym etacie w fikcyjnym referacie jest bardzo ważnym wydatkiem, który należy utrzymać. Nie, takie wydatki właśnie trzeba obniżyć i na tyle należy obniżyć budżety tych wszystkich urzędów, ministerstw, agencji, innego rodzaju biurokratycznych tworów, żeby nie było pieniędzy na zatrudnianie właśnie rodziny na fikcyjnych etatach.
A najlepsze w tej historii jest to, że wedle publikacji to samo miasto Trzebnica to na tym nie straciło, a zyskało, co pewnie nie jest zaskakujące, bo być może faktyczna rola pani Anny była taka, żeby przyciągać po prostu tu rozmaite rządowe pieniądze do tego miasta i to był taki rodzaj transakcji wiązanej. Oczywiście mieszkańcy Trzebnicy zapewne cieszą się z tych inwestycji, podobnie jak każdy w kogo gminie coś tam powstanie nowego, czy przypłyną jakieś pieniądze, ale musimy zdawać sobie sprawę, że ten rodzaj dystrybucji kapitału w naszym państwie, summa summarum, oparty na układach, na jakichś niejawnych koneksjach, nie służy nam wszystkim. To znaczy, jeżeli jako społeczeństwo chcemy tworzyć zdrowo funkcjonujący organizm społeczny, chcemy, żeby nasze państwo było nowoczesne, żeby gospodarka była konkurencyjna, to tutaj jak najmniej rzeczy powinno się opierać na układach, a nie jak najwięcej.
Kolejny temat, myślę. Platforma Obywatelska, bo co chwilę jesteśmy bombardowani kolejnymi programami socjalnymi Platformy Obywatelskiej. Pamiętajcie, że ta partia zapowiedziała, że utrzymają wszystkie, co do jednego, programy socjalne PiS-u, w związku z czym planują rządzić tak źle jak PiS i jeszcze gorzej zamierzają rządzić, bo dobudują do tego swoje nowe, autorskie programy.
Można powiedzieć,
socjalne.
Że to jest taki weksel in blanco, dlatego że oni, składając tą obietnicę, nie wiedzą, co PiS jeszcze wprowadzi przed wyborami.
Że to utrzymują. To znaczy niezależnie od tego, co PiS zaproponuje, Platforma od razu to popiera. Jak trafia teraz do Sejmu jakiś projekt dotyczący rozdawnictwa, czy te kredyty 2%, czy te jakieś tam sołtysowe plus, to wszyscy platformerzy od razu podnoszą rękę, bo oni już z góry zapowiedzieli, że wszystko, co da PiS, to oni to będą popierać.
Jeden się stawiał, ale mu pogrozili, że wyleci.
I przestał się stawiać. Taka to jest partia. Więc do tych wszystkich swoich pomysłów. Tomasz Siemoniak dodał, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, dodał kolejny pomysł, bo zapytany w Radiu Z o dziadkowe, powiedział, że też coś zaproponują dla dziadków, no bo skoro mamy dodatki dla babci, to czemu nie miałoby być dodatków dla dziadków? I moja propozycja jest taka, żeby ten projekt nowy nie nazywał się dziadkowe, tylko dziadowskie. Tak jak wszystkie inne programy i pomysły Platformy Obywatelskiej, takie jak cała polityka PO. Więc ja jestem za tym, żeby ten nową propozycję Platformy Obywatelskiej nazwać dziadowskie od Donalda Tuska.
A ja zastanawiam się, czy Tomasz Siemoniak, wygłaszając ten komentarz w Radiu Z, przypomnijmy, wiedział w ogóle, o czym mówi, bo przypomnijmy, że babciowe, wbrew mylącej nazwie, nie ma być dla babć, tylko ma być dla mam, które po opiece nad dziećmi wracają na rynek pracy. Więc ja, słuchając tego komentarza i widząc ten materiał, pomyślałem sobie, hej, wreszcie coś dla nas. Jesteśmy młodymi ojcami. Wbrew nazwie dziadkowe ma być w takim razie chyba przez analogię dla ojców, czyli kiedy zostaniemy w domu z dziećmi i będziemy wracać na rynek pracy, to wtedy od platformy coś dostaniemy. Ale przepraszam, ilu ojców zostaje w domu z dziećmi i trzeba ich motywować do powrotu na rynek pracy? Czy pan Siemoniak w ogóle wie, o czym mówi? Można odnieść wrażenie, próbując na poważnie, bo my sobie trochę żartujemy, ale trochę próbujemy na poważnie interpretować te komentarze tych przedstawicieli tej tak zwanej głównej partii opozycyjnej z namaszczenia medialnego i być może nie tylko medialnego. I przyznam szczerze, no czasem się nie da. To znaczy, jak potraktować poważnie tą zapowiedź, jak potraktować poważnie ten komentarz. Propozycja zasługuje wyłącznie na zaoranie, a Siemoniak twórczo ją rozwija.
Ja myślę, że nie ma żadnego powodu, żeby zakładać, że on wie, o czym mówi. Raczej w przypadku polityków tej partii należy robić odwrotne założenie. Zresztą mi się wydaje, że to ich dziadowskie to powstało dokładnie w takich samych okolicznościach jak babciowe Donalda Tuska. Po Platformie Obywatelskiej chodzi taka plotka, nie wiem czy prawdziwa, ale podaje, że to babciowe Tusk wymyślił w samochodzie jadąc na spotkanie, w którym je ogłosił, bo nikt w Platformie wcześniej o tym pomyśle nie słyszał. To nie było badane, to nie było dyskutowane. Nagle się najważniejsi członkowie Platformy z telewizji dowiedzieli, że jakieś babciowe będą proponować. Jeżeli w takim trybie powstaje babciowe, to czemu dziadowskie w takim trybie miałoby nie powstać? Natomiast powiem ci, że jak ja usłyszałem o tym dziadkowym, to moją pierwszą intuicją, ani drugą, ani nawet trzecią nie było, że ja się na to załapię. W ogóle nie mam takich skojarzeń za sobą.
Przypomnijmy to po raz kolejny, bo dlaczego nie? Jesteśmy jedyną formacją, która nie uczestniczy w tym wyścigu na obietnicę, kto komu rozda wasze pieniądze. Nie dlatego, że jesteśmy źli czy skąpi, ale dlatego, że uważamy, że rozdawanie pieniędzy nie swoich jest po prostu bardzo niedobrym pomysłem. Jeżeli ktoś ma nadmiar kapitału i chce wystąpić w roli dobroczyńcy, śmiało zapraszamy do wejścia na forum publiczne w roli właśnie altruisty. Natomiast jeżeli ktoś staje do rywalizacji o to, ile wymyśli pomysłów na rozdanie nie swoich pieniędzy w sytuacji, kiedy państwo jest zadłużone, to należy go traktować jako potencjalnego szkodnika i minimalizować jego rolę w życiu publicznym.
A tu się z tobą nie zgodzę. Możecie państwo zanotować, że mamy rozdźwięk w Konfederacji i nie we wszystkim się zgadzamy. Ponieważ ja uważam, że my jesteśmy skąpi i wydając wasze pieniądze będziemy bardzo skąpi i każdą monetę z dwóch stron będziemy obracać, żeby przypadkiem żadnej złotówki pochodzącej z podatków nie wydać na głupoty.
Ja użyłbym słowa gospodarni, możemy mieć ten rozdźwięk. Idziemy do kolejnych tematów. Mówiliśmy na początku poprzedniego odcinka na temat kryzysu zbożowego dosyć obszernie, bo to jest sprawa złożona i mamy pewny ciąg dalszy tego tematu. Mianowicie wybrałem się, zachęcony też przez nasz sztab, któremu dziękuję za inicjatywę, do Ministerstwa Rolnictwa z interwencją. Miałem dosyć interesującą rozmowę z jednym z wiceministrów, który mnie przyjął. Te interwencje poselskie to czasem wyglądają tak, że się idzie, nie chcą posła wpuścić, więc się po prostu zostawia pytania na kartce. Tak było w przypadku supernowoczesnego i arcyotwartego prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Następnie przysłali mi odpowiedź na piśmie, że załączają wszystkie materiały wytworzone przez miasto, tylko ich zapomnieli załączyć, więc już mają moją odpowiedź, że proszę o dosłanie tych materiałów. Ale wracając do Ministerstwa Rolnictwa, drugi typ tych interwencji to jest taki, kiedy na miejscu ktoś zdecyduje się posła przyjąć i jednak udzielić mu odpowiedzi. I tu byłem mile zaskoczony, dlatego że gdyby po prostu zamknęli się tam za bramą, odgrodzili strażnikami, zupełnie w tej sytuacji by mnie to nie dziwiło. Ale jeden z wiceministrów przyjął mnie, porozmawiał, wysłuchał moich pytań, przyjął na piśmie je również do odpowiedzi i też trochę powiedział. I powiem tak, wyłania się z tego obraz bardzo ciekawy. Mianowicie przede wszystkim jedna rzecz wynika z odpowiedzi ministra, a mianowicie ministerstwo nic nie może i za nic nie odpowiada. I zdaniem wiceministra taki jest stan prawny. I powiem tak, jeżeli taki jest stan prawny, to trudno z nim polemizować, bo to są fakty. To znaczy, być może rzeczywiście w pewnym stopniu jest tak, że rząd stworzył sytuację, w której Ministerstwo Rolnictwa nie zajmuje się kryzysem zbożowym. I twarzują temu raz Kowalczyk, obecnie Telus, ale tak naprawdę nie mają narzędzi. Jeżeli to byłaby prawda, co mi powiedział minister, no to jest to dosyć sensacyjne, dlatego że na pytania o konwojowanie transportów zbożowych, usłyszałem, że on w zasadzie nic o tym nie wie.
Jestem w stanie w to uwierzyć.
Powiedział, że media podają taką informację, wydawał się troszkę zaskoczony. Na pytanie o plombowanie i o skuteczność usłyszałem odpowiedź, że oni się właściwie w ogóle tym nie zajmują, bo do plombowania ma być używany system wypracowany wcześniej przez Ministerstwo Finansów do konwojowania czy kontrolowania transportów paliw i to Ministerstwo Finansów się tym zajmuje, więc mogę się udać i dopytać do Ministerstwa Finansów. Na pytanie o wyjazd zboża z Polski usłyszałem odpowiedź, że w zasadzie oni zboża nie kupują, więc nie zajmują się też jego wyjazdem. To po prostu nie jest ich sprawa. Na pytanie o opracowanie korytarzy humanitarnych usłyszałem, że to jest pomysł Komisji Europejskiej i właściwie to tam powinienem spytać, jakie oni w ogóle widzą porty docelowe po tym, jak to zboże wjeżdża do Unii Europejskiej, a Ministerstwo Rolnictwa się tym nie zajmuje. Na pytanie o rozporządzenie unijne, które otwiera rynek i zniosło wszelkie wcześniej wypracowane w drodze misternych negocjacji, wieloletnich porozumień, regulacje polityki handlowej pomiędzy krajami wewnątrzunijnymi i pozaunijnymi, takimi jak Ukraina, usłyszałem, że Ministerstwo Rolnictwa również się tym nie zajmuje. Tym się zajmuje minister Buda, Ministerstwo Gospodarki, przemianowane modnie na Ministerstwo Rozwoju. Na pytanie o stan negocjacji z Komisją Europejską w tych sprawach, gdzie media podawały w momencie, kiedy ja tam szedłem, że te rozmowy są otwarte i niezakończone, usłyszałem, że Ministerstwo Rolnictwa takich rozmów z Komisją Europejską nie prowadzi. To właściwie prowadzi chyba premier i minister Buda, albo minister Buda i premier, jakaś taka konstelacja. Na pytanie o konwojowanie, no to jakby kto miałby konwojować? Służby podległe albo MSW, albo Ministerstwo Finansów. Też tej wiedzy nie dostałem. Możecie się zapytać w takim razie, czym się właściwie zajmuje w takim razie Ministerstwo Rolnictwa, które ma całkiem duży budynek, można zobaczyć na mapkach satelitarnych w samym centrum Warszawy. Miałem okazję obserwować codziennie wychodzących urzędników z tego budynku o godzinie 16 czy 16.15, bo mieszkałem naprzeciwko tego ministerstwa przez 9 lat w Warszawie. No i Ministerstwo Rolnictwa okazuje się, że nadzoruje trzy agencje, które prowadzą kontrolę, ale tylko wtedy, kiedy taka potrzeba zajdzie, nie co do zasady i nie stale. Więc nawet na pytanie o to, czy były te prowadzone kontrole, czy ministerstwo od nich odstąpiło, usłyszałem, że stan prawny jest taki, że ministerstwo nie musi tych kontroli prowadzić stale w przypadku wszystkiego, tylko gdy są po prostu do tego jakieś powody, to możecie sobie zajrzeć do ustaw i poszukać, jakie powody. Trzy agencje, bo czwarta, która została wymieniona w wypowiedzi, Sanepid podlega pod Ministerstwo Zdrowia, a trzy zajmujące się zbożem paszowym, zbożem nasiennym i zbożem spożywczym, one podlegają pod Ministerstwo Rolnictwa. Gdybyście słyszeli na przykład o budowie terminala zbożowego, tym też nie zajmuje się Ministerstwo Rolnictwa, bo to miało być budowane w jakiejś spółce czy tym holdingu spożywczym, który podlega pod Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Skarbu Państwa pod zmianą nazwą. Więc moje zderzenie z tą tak zwaną Polską resortową, to znaczy, że jednym tematem w Polsce jest w stanie zajmować się jednocześnie 5 ministerstw i żadne nie czuć się za ten temat odpowiedzialne. No nie miałem chyba bardziej takiego krystalicznego przykładu, jak w soczewce, żeby zobaczyć, jak to działa albo jak to nie działa. Czego nie usłyszałem w tej rozmowie? Nie usłyszałem, żeby istniał jakikolwiek zespół zadaniowy, który ma ten problem rozwiązać. Zakładam, że skoro nie usłyszałem, no to znaczy, że on nie istniał.
Sądzę, że Ministerstwo Rolnictwa nie jest absolutnie tutaj żadnym wyjątkiem i wszystkie ministerstwa w Polsce zajmują się nie wiadomo czym, a już na pewno nie tym, czym powinny. W związku z czym pewien jestem, że wszystkie ministerstwa powinny przede wszystkim, jak się przejmie tam władzę, zwolnić całe kierownictwo, bo się absolutnie do niczego nie nadaje. Następnie zwolnić z połowę urzędników. Tych najlepszych zostawić, podnieść im wynagrodzenie o 30 czy 40%, żeby kompetentni ludzie dobrze zarabiali, ale niech oni się wreszcie wezmą do roboty, bo jak mamy taki kryzys jest jak ze zbożem. To nie powinno być tak, że oni w sumie to nie wiedzą, co robić, tego tematu nie znają, na tym to ktoś inny ma się zajmować. Powinno się powołać jakieś zespoły, niech oni pracują dzień i noc, aż ten temat rozwiążą, bo tu każdy dzień ma znaczenie. W normalnej, prywatnej firmie to oni by o 16 nie wychodzili w sytuacji takiego kryzysu, tylko by tam do rana siedzieli, aż znajdą jakieś rozwiązanie. I w ten sposób urzędnicy w Polsce powinni pracować, a nie 16 godzina i pijemy kawę i idziemy do domu i nie wiadomo, czym się dalej zajmujemy. Tych ludzi należy pogonić do wreszcie normalnej roboty.
Tak, a jeżeli chodzi o kryzys rolny, tak to chyba można nazwać, on się rozwija w kolejnych kierunkach. Mówiliśmy sporo o zbożu, ale to jest też drób, jajka i co ciekawe, cały sektor owocowy. Kilka lat temu zwracałem uwagę na to, że polskie rolnictwo, polski rząd tworzy konkurencję dla polskich sadowników, eksportując na Ukrainę sadzonki. No a dziś mamy już owoce, nomen omen tej polityki. Mianowicie gwałtownie wzrósł eksport z Ukrainy do Polski w tej chwili koncentratu jabłkowego. Mamy tu informację, że od lipca 2022 do stycznia 2023 import do Polski koncentratu jabłkowego zwiększył się dwukrotnie do 37 tysięcy ton. No i nie ma niespodzianki. Ceny jabłek w Polsce gwałtownie spadły, nawet o 30%. A kto na tym zarabia? To jest ciekawa informacja. Na przykład tacy oligarchowie jak Taras Barszczowski. Człowiek mający kontakt z prezydentem Zełenskim, przedstawiany tam jako duży biznesmen branży rolnej, który chwali się w ukraińskich mediach, że kupił 300 nowych cystern po to, żeby wozić na zachód to, co wytwarzają jego sady, a w Polsce ścigany listem gończym za wielomilionowe oszustwa, unikanie podatków, zorganizowaną przestępczość i oszukanie wielu polskich sadowników. Taką przysługę wyświadczamy i tak to działa, a sezon dopiero przed nami. Według informacji dochodzących do nas z sektora rolnego, polskie mroźnie, które miałyby przyjąć owoce pochodzące z polskich hodowli, tak zwane hodowli z polskich sadów, tak zwane owoce miękkie, już w tej chwili są wypełnione. Więc obserwujcie, jak się to będzie rozwijać, bo naprawdę sprawa jest wielowymiarowa tych stosunków naszych gospodarczych w tej chwili z Ukrainą i w obszarze rolnym.
Musimy pamiętać, że Ukraina ma olbrzymią powierzchnię. Tych bardzo dobrych ziem jest tam strasznie dużo. To jest państwo, które pewnie byłoby kiedyś w stanie wykarmić całą Europę. I tu daje nam to dużo do myślenia, jakby wyglądał ten rynek, gdyby Unia Europejska kiedyś przyjęła Ukrainę. To znaczy Ukraińcy mają więcej dobrej ziemi niż Polacy w ogóle mają całej naszej powierzchni. Gdyby wszędzie, nie wiem, na drogach, na autostradach, na galeriach handlowych, w miastach, wszystko zasiać jakimś zbożem, to oni i tak mają tej powierzchni więcej niż my w ogóle wszystkiej całej naszej powierzchni. To jest potęga rolna.
Warto tu dodać, że ośrodek analityczny Polityka Insight, relacjonując jedną z ostatnich konferencji branży rolnej, napisał, to poprawny politycznie ośrodek, żadna prawica, napisał, że największe brawa na tej konferencji zebrał były poseł samoobrony Wojciech Mojzesowicz od rolników i od uczestników, mówiąc o tym, że Ukraina nie powinna wejść do Unii Europejskiej. To znaczy, to pokazuje rzeczywiste nastroje w tej chwili w branży rolnej. I PiS, próbując mydlić oczy zmianą jednego ministra na drugiego, czy rozdawaniem pieniędzy, bo zapowiedzieli interwencyjny skup zboża, moim zdaniem tych strat, które poniósł, już nie odrobi.
Tak, i gdyby nawet ta Ukraina kiedyś jednak została przyjęta do Unii Europejskiej, to będzie absolutnym szokiem dla polskiego rolnictwa, natomiast będzie tam mimo wszystko jakiś kilkuletni proces akcesyjny, więc teoretycznie jakoś być może będzie można się na tą konkurencję ze wschodu przygotować. Natomiast w tym momencie ten szok nastąpił bez absolutnie żadnego przygotowania. Z dnia na dzień po prostu otworzono granice i zalano polski rynek dużo tańszą żywnością z Ukrainy, co spowodowało olbrzymie problemy w naszym rolnictwie. Jak już jesteśmy przy Unii Europejskiej, to wreszcie dokopaliśmy się do pewnych bardzo ciekawych liczb, bo my tutaj w tym programie, ale nie tylko, bardzo dużo mówimy o tym wielkim programie Fit for 55, zgodnie z którym do 2030 roku te nasze emisje dwutlenku węgla mają spaść o 55% względem roku 90. No i ktoś wreszcie, to znaczy bank PKO SA, policzył, jakie to tak naprawdę będą koszty. I te liczby są po prostu dramatyczne. ważne. Samo przyjęcie Fit for 55 względem tego poprzedniego stanu rzeczy to jest zwiększenie kosztów dla Polaków do 2030 roku o 189 miliardów euro, czyli po obecnym kursie 871 miliardów złotych. Fit for 55, który poparł Mateusz Morawiecki w grudniu 2020 roku, to jest dla nas wszystkich, dla gospodarstw domowych, dla gospodarki, dla przedsiębiorstw, dla transportu, koszt rzędu 871 miliardów złotych do 2030 roku. Można o tym przeczytać w raporcie banku Pekao S.A. Tutaj prośba, żeby go dołączyć do opisu naszego dzisiejszego odcinka, żeby każdy mógł sobie ten raport przeczytać. Ale nawet nie to jest najgorsze. Najgorsze jest to, że to jest tylko wzrost kosztów, ponieważ cała ta polityka klimatyczna, ta aktualna przed Fit for 55 plus Fit for 55, daje koszty na poziomie 500 miliardów euro, czyli mniej więcej prawie 2 biliony złotych. No i tu problem jest taki, że jeżeli pisowcy wydają pieniądze na głupoty, na przykład na Wille Plus, to nie pamiętam, 50 milionów złotych, czy 70 milionów złotych Sasin wydał na wybory, które się nie odbyły, to my o tym mówimy i media o tym mówią miesiącami. Do ludzi się takie informacje, że ktoś zmarnował milion, dwa czy 50, to przebijają. A tu mówimy o projekcie, który będzie nas kosztował dodatkowe 870 miliardów złotych. Przecież to z czołówek wszystkich wiadomości, faktów, gazet nie powinno schodzić do 2030 roku. Tak wielkie to są pieniądze. I cała polska klasa polityczna o tym nie mówi. Jest absolutna zmowa milczenia na temat tych kosztów. A zmowa jest z tego powodu, bo to oni do tego doprowadzili i nie chcą się wcale tym chwalić. Mateusz Morawiecki to zaakceptował. Nie zawetował tego w grudniu 2020 roku, kiedy mógł to zrobić. Następnie ci wszyscy nasi nieudolni europosłowie z Platformy, z PSL-u, z Lewicy to popierali te wszystkie projekty. PiS teraz mówi, że jest przeciwko, ale kiedy mógł to zablokować, to tego nie zablokował. Więc to jest ich wspólne dzieło. To jest ich wspólna wina, że do tego doprowadzili. Dlatego się tymi kosztami nie chcą chwalić.
I tu jeszcze dwa słowa warto powiedzieć o propagandzie, która jest w tej chwili robiona przez PiS. Ja rzadko oglądam media kontrolowane przez rząd, bo uważam, że jest to trochę strata czasu. Ale kiedy gdzieś zauważę ich przekaz, widzę, że oni się w tej chwili ustawiają na kontrze krytycznie do tego, co Unia Europejska przyjmuje. Im trzeba bezwzględnie przypominać, że to oni za to odpowiadają. I ta ich propaganda, że tak jakby są tu czymś zaskoczeni, to jest totalna hipokryzja. Nie mają prawa być niczym zaskoczeni. Widziałem, że na przykład minister Zalewska na Twitterze pisała, czy właśnie w krytycznym tonie, kiedy wytknąłem to, to jakby odpowiedź jej, czy też innych polityków PiS-u była taka, że no tak, ale Fit for 55 to były ogólne cele, a to, że się zgodzili na ogólne cele, to nie znaczy, że na to, jakie w tej chwili są przyjmowane metody realizacji, i poza tym Fit for 55 nie było napisane, że to Polska będzie miała to realizować. To jest propaganda dla naprawdę mało rozgarniętych, żeby już nikogo nie obrazić. Po pierwsze, te cele są bardzo radykalne. PiS zgodził się na cele znacznie bardziej radykalne niż wcześniej Tusk. Jeżeli pisowcy uważają, że te cele, to znaczy tą redukcję 55% w horyzoncie roku 30, da się osiągnąć innymi celami, które są lepsze, to niech powiedzą jak. Niech powiedzą, jak chcą te cele, które poparli, osiągnąć inaczej. Po drugie, nie jest żadną niespodzianką, w jaki sposób Unia Europejska próbuje te cele osiągać. W 2020 roku doskonale już było wiadomo, czym jest system ETS i była mowa też w różnych i forach, i think tankach, i dokumentach strategicznych wieloletnich, co będzie robione. Na przykład, że będzie likwidowana ruch samochodowy oparty o paliwa kopalne. Że oni chcą to zrobić, to było wiadomo. I ostatnia sprawa. Jak można tak palić głupa, żeby mówić, że to inni mieli realizować, nie Polska? No dlaczego mieliby to inni realizować, a Polska nie? Czy ktoś z PiS-u potrafi mi to wytłumaczyć? Jak mogli się na to zgodzić, uważając, że inni to zrealizują, a nie Polska, kiedy to my mamy najwięcej energii z węgla i literalnie celem tego wieloletniego programu jest wyjście z węgla? No przecież to są kłamstwa w żywe oczy i dokładnie to im trzeba mówić. Są po prostu zbiorem zwyczajnych kłamców i propagandystów serwujących propagandę dla najmniej rozgarniętych, którzy nie poświęcą 10 minut na wklikanie tych haseł w internet i sprawdzenie, co za tym stało.
W tej sprawie, jak i w wielu innych, rząd po raz kolejny, mówiąc klasykiem, rżnie głupa. Inaczej się tego w żaden sposób nie da określić. Oni też się bronią w ten sposób, że teoretycznie mieli prawo weta, ale w praktyce Unia Europejska tak funkcjonuje, że tego nie dało
się zablokować,
bo i tak by to wprowadzili. Ale załóżmy na chwilę, na minutę, że jest to prawda i rzeczywiście nie dało się tego w żaden sposób uniknąć. To dlaczego nie dało się tego uniknąć? Ano dlatego, że został wprowadzony traktat lizboński. A kto zaakceptował traktat lizboński? Znowu Prawo i Sprawiedliwość podczas swoich pierwszych rządów. Więc ta ich linia obrony się absolutnie nie trzyma kupy, bo nawet gdyby okazało się, że ona jest prawdziwa, a nie jest, to i tak byśmy doszli, że znowu oni do tego doprowadzili, że ta sytuacja byłaby możliwa, przyjmując traktat lizboński, którego niespodzianka znowu nie musieli przyjmować, tylko się na niego dobrowolnie zgodzili.
Przechodząc do kolejnego tematu, bo nie ma tu między nami sporu, nie ma się o co spierać, trzeba po prostu tą wiedzę propagować. Przechodząc do kolejnego tematu, od lutego rozporządzenie Ministerstwa Finansów już, ministra finansów już obowiązuje, zmieniające zasady płacenia w myjniach samochodowych, za czyszczenie samochodów, a nawet za odkurzanie. Otóż wszędzie tam będą wymagane kasy fiskalne. To jest szerszy trend. Kasy fiskalne wprowadzane są wszędzie tam, gdzie dotychczas wydawało się, że nie są potrzebne. No i co ciekawe, obejmie to nawet samoobsługowe odkurzacze samochodowe obecne na stacjach benzynowych. Trzeba przyznać, że w tym swoim pościgu za sfiskalizowanie wszystkiego PiS nie ma sobie równych.
Mi się wydaje, że znaczy oprócz tego, że to jest oczywiście absurd i skandal, to chodzi o to, żeby ludzi namawiać do tego, żeby płacili kartą. No bo tam pewnie można wrzucić jakieś monety i wtedy się rzeczywiście paragonu nie dostanie. No to jak ktoś zapłaci kartą, no to będziemy mieli płatność tam elektroniczną, będzie ślad po tym i kasa fiskalna nie będzie wcale taka potrzebna. Więc to jest kolejny element walki z gotówką i ta walka jest tak kompletna, tak prowadzona na wszystkich frontach, że nawet takiego detalu, jak te odkurzacze na stacjach paliw nie są w stanie przepuścić. Muszą przypilnować każdego fragmentu. Na wszystko musi być paragon, faktura, papierek, kwit, pieczątka. Jak coś się dzieje bez paragonu czy bez pieczątki, to od razu ich głowa od tego boli i muszą to zwalczać.
Znaczy to pokazuje, że tam w rządzie nie ma człowieka, który siedział przez ostatni rok i planował korytarze transportowe na kilkanaście czy kilkadziesiąt milionów ton płodów rolnych z Ukrainy, ale tam jest ktoś, kto siedzi i zastanawia się, jak opodatkować te kilka złotych, które ktoś wrzuci do odkurzacza samochodowego na stację benzynowej. No jest to niebywałe i rzeczywiście to doprowadzi do tego, że nie będziemy wrzucać tych monet, tylko albo będziemy płacić przy kasie i dostawać żetony, albo będziemy przykładać kartę do tego urządzenia i płacić bezpośrednio przy tym urządzeniu kartą. No i oczywiście to też podniesie koszty, bo po pierwsze będzie trzeba te kasy fiskalne używać, albo będzie trzeba te urządzenia zaopatrzyć w tą nowoczesną elektronikę umożliwiającą płacenie kartą. Zupełnie zbędna sprawa. No, być może z perspektywy części stacji benzynowych opłacałoby się te odkurzacze w tej sytuacji zrobić po prostu za darmo.
Jeżeli chodzi o zbędne przepisy i zbędne regulacje, to mamy kolejny przykład. Tym razem dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca reprezentacji płci we władzach spółek, która już niestety weszła w życie i państwa członkowskie będą musiały ją implementować do 30 czerwca 2026 roku. I zgodnie z tą dyrektywą kobiety mają stanowić nie mniej niż 40% grona dyrektorów niewykonawczych lub co najmniej 33% wszystkich dyrektorów. Jest zupełnie oczywiste, że to jest dyrektywa krzywdząca kobiety. Na wolnym rynku, nie mówię jak w tych przedsiębiorstwach państwowych czy w urzędach to wygląda, ludzie są na pewnych stanowiskach ze względu na swoje kompetencje, swoje zdolności, swoje doświadczenia. W interesie żadnej firmy nie jest promowanie kobiet, mężczyzn, tylko promowanie dobrych pracowników, niezależnie od tego, jakiej są płci. Wyobrażamy sobie, że teraz są firmy, w których jest trochę więcej mężczyzn, w innych jest trochę więcej kobiet i bardzo dobrze. Komu to przeszkadza? Okazuje się, że przeszkadza jakimś biurokratom w Brukseli. Bo do czego to doprowadzi? Jeżeli ta dyrektywa już weszła w życie, jeżeli zostanie implementowana, to w każdym zarządzie będzie musiała być odpowiednia liczba kobiet. I teraz kto sobie będzie myślał o tej kobiecie, która trafiła do zarządu? Czy ona tam trafiła ze względu na kompetencje, doświadczenie, umiejętności, czy dlatego, że będzie parytetową kobietą, która wynika tylko i wyłącznie z ustawy? Gdybym ja był kobietą, to czułbym się taką ustawą wybitnie urażony, bo chciałbym być awansowany i promowany za swoje zdolności, doświadczenie, kompetencje, a nie za to, jakie jestem płci. To w ogóle powinno być bez znaczenia. U mnie w firmie większość stanowisk kierowniczych zajmują kobiety i wykonują swoją pracę rewelacyjnie i są po prostu lepsze od mężczyzn i żadnej ustawy do tego w żaden sposób nie potrzebuje.
Tak, warto dodać, że to ma na razie, jak to w przypadku przepisów unijnych, dotyczyć spółek zatrudniających więcej niż 250 osób, ale wiemy, że to jest taka standardowa ich praktyka, że najpierw duży biznes obejmują, a później rozciągają to na coraz mniejsze firmy. I na wdrożenie dyrektywy te nasze państwa członkowskie mają czas do 30 czerwca 2026 roku. Także to jeszcze będzie musiała być implementacja na poziomie krajowym. Natomiast ja mam taką refleksję, słuchając tego, że to jest też taki przykład kolonizacji naszych norm prawnych zupełnie obcymi nam pojęciami, dlatego że w Polsce w zarządzaniu ja nie znam takiego podziału na dyrektorów wykonawczych i niewykonawczych. To brzmi po prostu jak kalka językowa z języka angielskiego, gdzie oni operują pewnymi tytułami charakterystycznymi dla ich kultury korporacyjnej. I teraz pytanie, dlaczego my to mamy implementować do swojego prawa, szczególnie, że nie ma powodu, żebyśmy to implementowali, bo tak się składa, że w Polsce na stanowiskach kierowniczych mamy 43% kobiet, a w Unii Europejskiej średnia wynosi 35% kobiet. To są dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Więc pytanie, czemu Unia Europejska chce tutaj nas zmuszać do ustanawiania jakichś specjalnych praw, skoro my mamy 8 punktów procentowych powyżej tego, co jest w tej chwili średnią unijną. To może oni niech przyjadą do Polski, zobaczą, jak my mamy prawo skonstruowane i stwierdzą, że inne państwa mają konstruować prawo, czy może pewne zwyczaje, tak jak my. A może w ogóle nie powinni się tym zajmować, tak? Natomiast to, że my w tej chwili będziemy musieli jako polscy politycy ustanawiać te przepisy, to jest kolejny unijny absurd. Unia zajmuje się wszystkim, tylko nie tym, co jest potrzebne. Na przykład korytarze transportowe dla ukraińskich płodów rolnych, skoro je wymyślili.
Takich sytuacji jest więcej, gdzie na zachodzie Europy czy w Stanach Zjednoczonych wywołali sobie jakiś problem, jakąś dyskryminację, jakimś nierównym traktowaniem, a następnie próbują jakimiś przepisami ten problem zwalczyć, ale ten problem u nas w ogóle nie występuje, bo u nas kobiety po prostu nie są dyskryminowane, tak jak na dzikim zachodzie Europy, na zachodzie Unii Europejskiej. My tego w Polsce problemu nie mamy.
Warto zaznaczyć, że te metody, o których wspomniałeś, to można rozwijać wprost w nieskończoność. To znaczy zawsze można znaleźć jakieś dwa zjawiska, zauważyć między nimi różnicę, nazwać tą różnicę dyskryminacją i następnie zażądać jakichś technik ujednolicających.
Żeby 1/10 zarządów to byli rudzi, a 1/10 łysi, a 0,2 to na przykład, nie wiem, kulawi albo inni ludzie. I możemy się w ten sposób rzeczywiście bawić, natomiast nie ma to absolutnie żadnego sensu. Ludzie powinni być awansowani ze względu na swoje kompetencje, a nie to, jakiej są płci, czy jaki mają kolor włosów. Ale w ogóle już tytułem dygresji, bo powoli kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Widzę, że aż się boisz na myśl, co ja teraz powiem.
Nie, ja jeszcze jedną rzecz miałem do dodania, że jak Unia Europejska chce bardzo się parytetami zająć, niech się zajmie parytetami wśród swoich urzędników na kierowniczych stanowiskach, żeby odsetek Polaków tam na kierowniczych stanowiskach odpowiadał odsetkowi Polaków w całej Unii Europejskiej, bo tego nie ma.
A ja rzucę kontrowersyjną myśl, że ta dyrektywa jest bardzo konserwatywna, bo zwróć uwagę, że mowa jest tutaj tylko o dwóch płciach, a na zachodzie to się i 56 płci rozróżnia i dla nich jeszcze nie ma.
Nie wywołuj wilka z lasu, bo zaraz zaktualizują i się okaże, że będziemy, wiesz, musieli całą macierz tworzyć rozmaitych płci i parytetów. Oby do tego nie doszło, kończymy nasz 14 odcinek. Życzymy Wam spokojnej majówki, życzymy Wam odpoczynku. Będziemy mieć też trochę odpoczynku, dlatego możliwe, że będzie przerwa nawet dwutygodniowa w naszym nadawaniu. I do zobaczenia. Podawajcie dalej ten materiał.
Dokładnie.
Wspierajcie nas. Dziękujemy Wam.
Mamy majówkę, a jak jest majówka, no to należy robić grilla, spędzać czas na świeżym powietrzu, pić piwo.
Na trawie.
Na trawie, bawić przy domu, bawić się ze swoimi dziećmi, czy też znajomymi i przyjemnie spędzać czas, pamiętając, że to wszystko, co nam się w tych dniach podoba, to lewica chce tego zakazać, żebyśmy tego nie chcieli, a my właśnie to chcemy. Więc miłej, wesołej, przyjemnej majówki. My się widzimy za 2 tygodnie. W międzyczasie nas lajkujcie, udostępniajcie i komentujcie. Do zobaczenia.
Pozdrawiamy.